Ostatnio parę razy zdarzyło się tutaj, że mówiliśmy o wielkich planach, o marzeniach, o tym, że Bóg jest dawcą marzeń, a dzisiaj chciałbym pójść dalej w tym temacie i mówić o takich trudnych rzeczach, co się dzieje, kiedy nasze plany, kiedy nasze marzenia się rozpadają na naszych oczach. Kiedy to, co wymarzyliśmy, zawala się zwyczajnie. Takie sytuacje zdarzają się w życiu. Tak? Nie ma co, my tutaj nie głosimy takiej Ewangelii, takiej cukierkowej, która mówi o rzeczach nieprawdziwych. Mówimy o rzeczach, które, o których pisze Biblia i Słowo Boże też mówi o sytuacjach, kiedy to, co gdzieś nawet odebraliśmy od Boga, widzimy, że nam się rozpada. A czasami jest tak, że jako ludzie sami sobie właśnie coś wymyślimy, coś do czego dążymy i przy naszej, przy odrobinie właśnie naszej determinacji, czasami splotowi pomyślnych okoliczności, to się może spełnić, ale bywa tak, że się nie spełnia. Bywają takie sytuacje z rozmaitych powodów, kiedy to, co chcieliśmy, nie dzieje się. I myślę, że zupełnie jest inna sytuacja osoby, tak, człowieka wierzącego, osoby, która jakby żyje z Bogiem, zupełnie inna sytuacja takiej osoby niż człowieka, który, dla którego Bóg nie jest Zbawicielem. Ja wierzę w to, że większość z nas, a życzyłbym sobie, żeby wszyscy tak naprawdę pytali Boga o to, jaki jest Twój plan dla mojego życia, co Ty chcesz, żebym robił, jakie są Twoje zamarzenia, Twoje marzenia dla mnie, Boże. I to jest inna sytuacja, niż kiedy ktoś, kto z Bogiem nie ma nic wspólnego, sam sobie wymyśli coś. Tak naprawdę wtedy sam jest za to odpowiedzialny. Natomiast kiedy Bóg coś wkłada w naszego życia, to ja wierzę, że On bierze część odpowiedzialności za to. Kilkukrotnie już słyszałem, że Bóg jest dawcą marzeń. Jeśli tak, to co zrobić, gdy coś, co jest w Twoim sercu i masz przekonanie, że pochodzi od Boga, nie realizuje się, nie dzieje się? Co zrobić w takich sytuacjach, co myśleć? I dzisiaj myślę, że to, co chcę powiedzieć, będzie o tym, jak sobie radzić w takich momentach. Ale chciałbym się wcześniej pomodlić, za chwilę będziemy czytać Słowo Boże. Ojcze w niebie, proszę Cię, żeby to Słowo, które za chwilę przeczytamy, ono nas zmieniło. Proszę Cię, żeby zapadło głęboko w naszą pamięć, w nasze serca, żeby wydało owoc, żeby wróciło do nas, do naszego życia we właściwych momentach, we właściwych chwilach. Amen. Słuchajcie, zapraszam do otworzenia pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, 37 rozdział i od 5 wersetu czytamy tam, będziemy jeszcze dwukrotnie później wracać do tej historii, przychodzimy do życia człowieka, który ma na imię Józef. Józef jest najmłodszy spośród swoich braci. Jakoś to tak jest, że Bóg bardzo często w historii spośród rodzeństwa wybierał tych najmłodszych. Oni zazwyczaj mają podgórkę. Jeżeli to są bracia, to ci starsi bracia zazwyczaj im nie ułatwiają życia. Nie to, żeby to było jakieś moje doświadczenie życiowe, absolutnie. Żebym gdzieś to podpatrywał, nie. Ale Biblia pokazuje, opisuje takie historie. I Bóg wybiera z rodziny bardzo często tego, jak to się mówi, tak ludzkim okiem najsłabszego. Apostoł Paweł, bodajże w liście do Rzymian, pisze o tym, że to, co głupie, to, co słabe w oczach świata, upodobał sobie Bóg, żeby świat zadziwić. Tak? Bóg często wybiera naczynia takie, które w oczach innych ludzi nie mają wielkiego znaczenia, po to, żeby pokazać, że ta moc, która to uczyniła, to nie jest człowieka, tylko to jest Boga. Tak? Myślę, że tą historię należy w podobny sposób rozumieć. A więc Księga Rodzaju 37:5 i czytamy tam o najmłodszym. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Jak to w rodzinie, tak? Powiedział im, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Możemy domyślać się, jak zareagowali bracia, tak? Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i powiedział go braciom swoim. Miałem znowu sen, oto słońce i księżyc, 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Podobno nie ma nic nudniejszego na świecie, niż słuchać cudnych snów. Podobno jest tak, że tutaj mamy sytuację nieco odmienną. Tu mamy sytuację, kiedy wszyscy są poruszeni tymi snami. Każdy inaczej, każdy na swój sposób. Józef jest podekscytowany tym, co mu się przyśniło. Bracia źli i rozdrażnieni. No i Biblia tutaj nie lukruje tej historii i to nie jest taka rodzina, którą można by postawić za wzór. Wręcz przeciwnie, czytamy, że go znienawidzili. Bardzo mocne słowo. Do tej pory, prawda jest taka, że do tej pory Józef był faworyzowany przez ojca. Tak? To kolejny wzór, którego nie należy naśladować. Tak? To źle, kiedy rodzice faworyzują któreś z dzieci i to nie działa na jego korzyść. Ojciec jest też trochę zdenerwowany, ale zastanawia się nad tą historią. Jakub zastanawia się nad tą historią. Widzimy właśnie, że ta rodzina nie jest idealna. Największe błędy wychowawcze, jakie można popełnić. Widzimy nienawiść w rodzinie. Tak naprawdę to jest dopiero początek kłopotów, tak? Wróćmy jednak na moment do snów. Czy zastanawiałeś się, czy Bóg może w taki sposób przemawiać do ludzi? Tak, niektórzy z was kiwają głową, widzę, że mówicie tak. Prawdę powiedziawszy, ja kiedy nawróciłem się, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, to w ogóle wykluczałem jakby to wszystko. Uważałem, że jakieś tam sny to jest strefa zabobonów, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem. I to trwało dość długo, tak? I takie moje przekonanie wynikało z tego, że ludzie używali jakichś senników, takich rzeczy z pogranicza okultyzmu. Ja nie chciałem mieć z tym nic do czynienia. Ale kilkanaście lat temu przytrafiła mi się taka historia. Prawo jazdy zrobiłem już jako dorosły człowiek, tam w okolicy bodajże 29 lat. I dostałem, zaraz po tym, jak zrobiłem prawo jazdy, dostałem list. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są takie papierowe kartki, wysyłało się wiadomości, takie SMS-y pisane długopisem i one po trzech dniach dochodziły do kogoś, nie? I dostałem takiego SMS-a od pewnej wierzącej kobiety, to była moja koleżanka, i ona mi w tym liście napisała, słuchaj Andrzej, śniło mi się, że kupiłeś sobie samochód i jechałeś tym samochodem, to był maluch, niektórzy mówią, że to nie samochód, nie, ale to był samochód, tak? Że kupiłeś sobie samochód i miałeś wypadek. Proszę cię, uważaj na siebie, imię i nazwisko, pozdrawiam. I powiem szczerze, że kiedy przeczytałem ten list, wyśmiałem ją, po prostu wyśmiałem ją w duszy. Mówię, sny ma się wtedy, kiedy się wieczorem ogląda horrory. Sny mają ludzie, którzy się najedzą przed snem bigosu. Mają ciężko na żołądku, to tak nie działa, tak? I dwa tygodnie później po otrzymaniu tego listu, wracając z nocnej zmiany z pracy, miałem bardzo efektowne dachowanie i nic mi się nie stało, nic mi się nie stało, ale ta sytuacja zmieniła mój punkt widzenia na tą sprawę, tak? Oczywiście my nie jesteśmy ludźmi, którzy szukają Bożego objawienia w snach, tak? My szukamy Bożego głosu przede wszystkim w Biblii. Tak, to jest sposób, jaki Bóg chce do ciebie przemawiać. Tak? Gdyby było tak, że sny, to niektórzy ci, którzy lubią spać więcej, nie pokażę palcem, kto lubi dużo spać, tak? Byliby uprzywilejowani, bo do nich Bóg mówiłby bardziej. Ale my szukamy Bożego objawienia w Słowie Bożym, ale Bóg może do nas w taki sposób mówić. W Księdze Hioba jest zapisane takie słowo, posłuchajcie, wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. I teraz, we śnie, w nocnym widzeniu, gdy w głęboki sen pada na ludzi i oni śpią w swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Ja miałem 3 miesiące prawo jazdy, ja byłem wytrawnym kierowcą, tak? Pycha mnie zabijała, zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. A więc Bóg może w taki sposób mówić, do człowieka. Nie promujemy tutaj żadnego okultyzmu, tak? Nie promujemy żadnych zabobonów, ale Bóg może użyć właśnie, kiedy nie zważasz na to, co jest w Biblii, kiedy nie zważasz na okoliczności swojego życia, to może być Boży sposób komunikacji z tobą. I mamy Józefa, który otrzymuje od Boga, co tu dużo mówić, obietnicę wywyższenia, tak? Obietnicę wybrania pośród rodziny i umieszczenia w takiej uprzywilejowanej pozycji w stosunku do swoich braci, co więcej, w stosunku do rodziców. I jest dużo ludzi zazdrosnych. Jest dużo ludzi zazdrosnych o to. Bracia nienawidzą go z tego powodu. Prawda jest taka, że kiedy odnosimy sukces w życiu, zawsze pojawią się ludzie zazdrośni. Kiedy w jakiejkolwiek dziedzinie będziesz czymś dobry, kiedy osiągniesz jakąś pozycję, zawsze się znajdzie ktoś, kto tego nie lubi, tak? Na przykład zajmiesz pierwsze miejsce na zawodach wędkarskich, ktoś powie, że oszukiwałaś, prawda? Będą tacy ludzie, tak? Kiedy będziesz miał dobre oceny i tak dalej, i tak dalej. A więc bądź na to odporny, ale z drugiej strony, jeśli ktoś z twojego otoczenia odnosi sukces, to ty nie bądź taką osobą, ponieważ zazdrość jest rakiem duszy, niszczy nas, zabija i sprawia, że nie czynimy tego, co jest dobre w oczach Boga, tak? I mamy tutaj rywalizację właśnie, tak, mamy na początku nienawiść ze strony braci, która popycha ich do złych rzeczy. Bóg ma swój plan dla Józefa, ale jego bracia również mają dla niego swój plan. I teraz przeczytajmy, jaki to jest plan. I czytamy dalej, to będzie od wersetu 18. Ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. To jest najprostszy sposób postępowania z braćmi. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go, wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożar. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście dla niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić go do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Izmaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. I wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie podnóśmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przychodzili mężowie, kupcy midianicy wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Izmaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Sielanka. Sielanka rodzinna. Niesamowita jest po prostu skala nienawiści, skala tego, co można zrobić i rozumiem, że dzieci mogą się kłócić, że rodzeństwo może mieć jakieś opory, ale ma mieć wobec siebie jakieś zarzuty i to się wydaje takie normalne, ale tu widzimy te emocje, które doszły do ekstremum. Wiecie, kiedy w naszym sercu pojawia się coś, co czujemy, że pochodzi od Boga, tak jak w przypadku Józefa, tak? On miał przekonanie, przeświadczenie, że ta wizja, te sny, że one pochodzą od Boga, to poruszało jego serce, był młodym chłopakiem, nie wiedział, co o tym myśleć, ale to gdzieś sprawiało w nim takie poruszenie. I kiedy w naszym życiu pojawia się coś, o czym myślimy, że przychodzi do nas od Boga, kiedy się nawracamy, kiedy odbieramy jakieś słowo, być może jakieś proroctwo, to jest w nas taka naturalna tendencja do tego, aby myśleć, że ponieważ to jest od Boga, to wszystko powinno odbyć się, to wszystko powinno potoczyć się tak lekko, łatwo i przyjemnie. Tak jest, nie ma co ukrywać. Tak myślimy, że jeżeli coś przychodzi do naszego życia od Boga, to powinno pójść bezkolizyjnie, bez jakichś oporów, tak? Nie będzie czerwonych świateł po drodze, po prostu zielona fala, przejdziemy po prostu przez życie gładko, gładko i lekko i nie umieszczamy w ogóle w naszych myślach możliwości takiej opcji, że pojawią się jakieś komplikacje i problemy. Kto tak myślał? Ręka do góry. Kto tak zakładał? Dobrze, to tylko ja w takim razie taki byłem. Tak? Byłem przekonany po prostu, że wszystko pójdzie, ponieważ Bóg jest ze mną, to nie ma opcji po prostu, żeby coś się przewróciło, wysypało, popsuło. I Józef bez wątpienia otrzymał obietnicę od Boga. Amen? Tak. Widzimy to, czytamy, że to jest obietnica wywyższenia i błogosławieństwa. A jednak to, co się wydarzyło później, to, co uczynili jego bracia, to był Boży plan dla Józefa i plan braci. Jak na razie plan braci się zrealizował. I nie wiem, jak te rzeczy można ze sobą pogodzić. I prawda jest taka, że my bardzo często gdzieś jesteśmy w konflikcie. Spotyka nas coś w życiu. Nie mówię tutaj o sytuacjach takich, kiedy problemy spotykają nas z powodu naszej głupoty. Z powodu po prostu naszych błędów, problemów czy grzechu. Tak? Weźmiemy 1000 pożyczek w banku w jakimś innym miejscu i później mówimy, Boże, ratuj, bo nie mam pieniędzy, tak? Ponieważ odsetki, raty, tak? Nie byłem mądry, kiedy zastanawiałem się, łatwo jest wziąć tam, jak to się tam nazywa, chwilówka czy jakieś inne rzeczy, łatwo te pieniądze wziąć, ale kiedy przychodzi nam oddawać część wypłaty, to jest problem, tak? I tak bardzo często jest, że problemy spotykają nas z powodu moich grzechów. Ale nie mówię o takiej sytuacji. Mówię o sytuacji, kiedy spada na ciebie coś ciężkiego i jesteś niewinny. I nie zawiniłeś w żaden sposób, nie spowodowałeś tego. W takiej sytuacji jest Józef. On naprawdę nie zrobił nic innego, po prostu podzielił się. Był młody chłopak, nie miał takiej dyplomacji i nie myślał, ach, jak o tym opowiem, to moi bracia będą jeszcze bardziej krzywo na mnie patrzeć. To był młody chłopak, po prostu podzielił się tym, co się wydarzyło, tak? I oto został przez swoich braci najpierw wrzucony do studni, a potem sprzedany do niewoli. Widzisz poziom niesprawiedliwości, widzisz poziom krzywdy? To nie jest sytuacja, kiedy ktoś o tobie plotkuje w pracy. To jest coś o wiele gorszego, ale to nie jest koniec kłopotów Józefa. Tak naprawdę ten huragan dopiero się rozkręca nad nim, tak? Czytamy, że został kupiony przez bogatego Egipcjanina, tam pracował na początku jako niewolnik, a ponieważ jego nowy właściciel, nabywca, zauważył, że jest zdolny, uczynił go zarządcą domu. I no i co się dzieje? I zostaje fałszywie oskarżony o to, że ma jakieś nieczyste zamiary seksualne wobec żony właściciela i na podstawie fałszywego oskarżenia trafia do więzienia. I czytamy cały czas, jak będziecie czytać całą historię Józefa, tam jak refren pojawia się jedno zdanie. Ono się pojawia cyklicznie, co kilkanaście albo co kilkadziesiąt wersetów. To jest jedna z najdłuższych historii, słuchajcie, w Księdze Rodzaju, dotyczącej jednej osoby. I tam czytamy co jakiś czas, że Pan był z Józefem. Tak? Pan był z Józefem i dlatego wiodło się mu w domu Potyfara. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się w więzieniu. Po jakimś czasie został zarządcą więzienia. I jako zarządca więzienia został oszukany przez ludzi, którym pomógł. Oni obiecali mu pomoc, a jednak zawiedli. I potem, to jest ciekawe, najpierw zarządca domu, upadek, więzienie, oszustwo i zarządca całego Egiptu. Chciałbym ci powiedzieć, że na drodze Bożego awansu, uważaj, to jest ważne, na drodze Bożego awansu jest miejsce na degradację. Po drodze, zanim Bóg cię doprowadzi tam, gdzie zamierza, Jest miejsce na to, że twoje akcje będą zniżkowały. Jest miejsce na degradację i nie przejmuj się tym. Być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, być może jesteś w takim miejscu, że czujesz, że zamiast się wzbijać, to trochę w dół poleciałeś. Nie przejmuj się tym. Tak? Po drodze może wydarzyć się degradacja. Wiecie, ja nie wiem, jakbym się czuł, gdyby coś takiego mnie spotkało w życiu. Naprawdę nie potrafię się odnaleźć, nie potrafię się utożsamić z Józefem. Ale urzekające w tym człowieku jest to, że w jego wierności nie ma żadnego rozgoryczenia. To, jak jako ludzie reagujemy, jest bardzo często odbiciem naszego charakteru, naszego wnętrza. Kiedy coś nie potoczy się po naszej myśli, kiedy coś nie potoczy się po mojej myśli, bardzo często rozczarowaniu towarzyszy frustracja. Tak? Czuję się wtedy zdemotywowany, czuję się bez sił i tak patetycznie mówię: Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? A w Józefie dla mnie osobiście urzekające jest właśnie to, że on nie narzeka na Boga i ufa Mu cały czas. Właśnie w tych wszystkich sytuacjach, kiedy zdradzają go najbliżsi, kiedy zdradza go i oszukuje, okłamuje, jest niesłusznie oskarżony, trafia do więzienia poprzez żonę właściciela, kiedy zawodzą go w więzieniu ludzie, którym zaufał i którym pomógł. Ile razy tak jest właśnie, że najbardziej nas boli to, kiedy spotka nas coś przykrego od bliskich. Tak? Im ktoś jest bliższy, tym bardziej boli. Tak? Mąż, żona, brat, siostra, narzeczona. I Józef nie narzeka, jest wierny. Bardzo często mówi, jak mógłbym coś takiego uczynić, bo ze względu na Boga. Józef nie panikuje. Józef nie panikuje w najgorszych momentach. Co robimy my, kiedy jesteśmy w problemach? Czy też zachowujemy zimną krew i zaufanie do Boga? Czy potrafimy właśnie być opanowani i rozumiemy, że Bóg jest z nami? Na podstawie tej historii może inaczej powiem. Chciałbym zadać pytanie, czy właśnie jeśli twoje problemy się nie rozwiązują, jeśli twoje problemy nie znikają, pomimo tego, że się modlisz i jesteś wierny Bogu, czy też możesz z przeświadczeniem, takim pełnym przekonaniem powiedzieć, że Bóg jest z tobą? Czy raczej właśnie masz tendencję do panikowania? Masz tendencję do takiego poczucia zagrożenia. Słuchajcie, trudności to jest takie banalne słowo, te wszystkie, ten kataklizm życiowy, który spotkał Józefa, nie sprawiły, że on porzucił Boży styl życia. To wszystko, co go, wiecie, to naprawdę mogło zmiażdżyć człowieka. To naprawdę mogło zmiażdżyć człowieka. Ale Józef nie porzucił Bożego stylu życia w tej sytuacji. I to, że Bóg jest z tobą, uwaga, też ważne, tak? To, że Bóg jest z tobą, nie oznacza, że nie spotkają cię trudności. Jeśli myślałeś inaczej, jeśli myślałeś właśnie, że teraz, odkąd oddałeś życie Jezusowi, to aniołowie będą przed tobą biegać i z tego koszyczka, jak księdzu na procesji, płatki róż pod nogi sypać. Halo! Jeśli cię rozczarowuje, to jest mi bardzo przykro, ale tak nie będzie. Ale Bóg jest z tobą i jest w stanie dodać ci sił, żebyś przez to wszystko zwycięsko przeszedł. Amen. Tak? To jeszcze nie koniec. I niedojrzałością jest, posłuchaj, niedojrzałością jest odwrócić się, gdy zdarza się, odwrócić się od Bożego życia, odwrócić się od Jezusa w chwili, kiedy zdarza się coś złego. To jest niedojrzałość, tak? Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście pisze, mówi tak, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I teraz po co to się dzieje? ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tak? Nie dziw się, gdy spotykacie coś takiego, tak? Nie bądź zaskoczony, kiedy spada na ciebie jakieś zło, na które nie zasłużyłeś. Nie dziw się temu. Nie bądź właśnie spanikowany, ale ta sytuacja, ona jest takim testem. Ktoś powiedział kiedyś, że tyle wiemy o sobie, na ile jesteśmy sprawdzeni. Bardzo często mi się zdarza właśnie to gdzieś na spotkaniach w więzieniu słyszeć takie mocne deklaracje. Nie chcę być cynikiem, tak? Nie chcę być taką osobą, która mówi, a nie uda ci się i tak dalej, ale jestem bardzo często przyzwyczajony, tak? Nawraca się mężczyzna i do tej pory jego życie było straszne, tak? Używki, bardzo luźne życie, żadnej stałej pracy, spotkał Jezusa i Słowo Boże rzeczywiście go poruszyło, tak? Ja widzę, że to jest prawdziwe i znam te deklaracje. Ludzie mówią, od tej pory chcę żyć inaczej, wyjdę, chcę być normalnym obywatelem. Wiem, że Bóg może mi dać siłę, Bóg może mi to wszystko dać, ja się zmieniam. Wielokrotnie to słyszałem i nie podważam tego, ale prawda jest taka, że będzie wiadomo, czy to zadziała po roku lub po dwóch po wyjściu, tak? I my bardzo często, to jest dobrze ogłaszać pozytywne rzeczy nad swoim życiem, ale my musimy być sprawdzeni. I te sytuacje, które nas spadają, one są takim testem, tak? A więc nie bój się tych testów, ufaj Bogu i bądź wierny, tak jak Józef. Ale te sytuacje trudne, one mogą zaskutkować czymś dobrym. Jeszcze ostatni fragment z Księgi Rodzaju, z historii Józefa, tym razem to będzie 50 rozdział, proszę, od wersetu 15, 1 Mojżeszowa 50, 15. I tam czytamy, co się wydarzyło, kiedy cała rodzina już była w Egipcie. Tak? Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystkie zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią, tak powiedz Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Wy uknuliście przeciw mnie zło, ale Bóg obrócił to w dobro. Chciałbym ci powiedzieć, że w Bożym planie trudne sytuacje mogą mieć pozytywne znaczenie. Chcę ci powiedzieć, że w Bożym planie dla ciebie te trudne momenty, one mogą mieć pozytywne znaczenie. Tak? Bóg, to zło, uwaga, to jest ważne, żeby to tak precyzyjnie opisać. To zło nie pochodzi od Boga. Bóg nie generuje tego. Tak? Bóg nie przychodzi do twojego życia z chorobą. Bóg nie przychodzi do ciebie z przekleństwem. Bóg nie przychodzi do ciebie z niczym. Biblia mówi, tak, o Bogu, że wszelki dobry datek, wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Tak? Dobre rzeczy przychodzą, tylko dobre rzeczy przychodzą od Boga. Tylko błogosławieństwo. Tak? On się nie zmienia. Tak? To nie jest tak, że nawróciłeś się, a potem zgrzeszyłeś i Bóg po prostu nagle zmienia zdanie w stosunku do ciebie. On cię dalej kocha, dalej cię miłuje, dalej chce ci błogosławić. U Niego nie ma odmiany, nie ma jakiegoś takiego chwilowego zaćmienia. Złe rzeczy w naszym życiu nie pochodzą z nieba. Ale kiedy się pojawiają, Bóg i tak jest w stanie obrócić je w dobro. Bóg jest w stanie obrócić je dla twojego dobra, Bóg jest w stanie to zmienić, przekuć, użyć ku dobrym rzeczom, tak? Użyć ku swojej chwale. użyć ku temu, żeby Ciebie błogosławić. Ci bracia zaplanowali zło, zrealizowali to, a Bóg i tak to obrócił i użył po to, żeby ochronić tą całą rodzinę, ponieważ na świecie panował głód, a Egipt był jedynym miejscem, gdzie ta rodzina była w stanie przetrwać. I Bóg to obrócił ku dobremu. I oczywiście, kiedy spotykają nas trudne sytuacje, to my w tym momencie nie widzimy, nie mówimy, że to jest dobre, że to może to tak zadziała. Zazwyczaj jesteśmy sceptyczni, tak? Zazwyczaj mówimy, jakoś nie widzę w tym Boga. Raczej nie spodziewam się, że coś dobrego z tego wyniknie. Słyszałem taką historię, opowiadał ją człowiek, który był rektorem w seminarium teologicznym, wcześniej pastorem, Zygmunt Karel. I to była sytuacja, kiedy on był takim młodym, początkującym, smarkatym pastorkiem. Czyli to jeszcze taka do tyłu trochę, jak to się mówi, komuna. I wtedy nie mogłeś sobie kupić tak normalnie mieszkania. Tak? Mieszkania dostawało się albo z miasta, albo ze spółdzielni mieszkaniowej, kiedy miałeś wkład. I wiele rzeczy miało wpływ na to, czy to mieszkanie w ogóle mogłeś dostać, tak? I w pewnym mieście on właśnie miał ten wkład, to wszystko, wszystkie papiery skompletowane, umówił się na rozmowę z panią prezes spółdzielni, przyszedł do niej i mówi, że rozmowa szła bardzo gładko, te wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane do momentu, kiedy padło pytanie, a to było ważne pytanie, gdzie pan pracuje? Tak? I on powiedział, jestem pastorem. A że pani była z odpowiedniej partii, tak, która w ogóle tam nie uznawała istnienia Pana Boga, powiedziała, że absolutnie, nakrzyczała na niego, jak znajdzie sobie pan jakąś prawdziwą pracę, wtedy będziemy rozmawiać. I mówi, że został potraktowany niesprawiedliwie, czuł się bardzo źle, czuł się oszukany, potraktowany właśnie w sposób niesprawiedliwy. I mówi, że już jako dorosły człowiek z perspektywy lat stwierdził, że gdyby wtedy został tam w tej miejscowości, nie doświadczyłby w swoim życiu wielu wspaniałych rzeczy z Bogiem. Nie trafiłby do wielu miejsc, nie zostałby użyty, tak? I mówi, że jego serce jest wolne od gniewu w stosunku do tej kobiety, która go tak potraktowała. Posłuchaj, Bożym planem było uratowanie rodziny Jakuba, tak? I Bóg potrafił obrócić ku dobremu głupotę swoich synów Jakuba, tak? Ich niesprawiedliwość, kłamstwo żony Potyfara. Te wszystkie złe rzeczy nie były w stanie zmienić Bożego zamiaru, ponieważ Bóg jest większy niż jakiekolwiek ludzkie działanie. Jeśli polegasz na Bogu i pomimo tego diabeł czy ludzie stawiają ci kłody po drodze, to uwierz mi, Bóg i tak jest w stanie osiągnąć i zrealizować to, co dla ciebie zaplanował. Ale są pewne rzeczy, które są istotne i ważne, żeby były w twoim życiu, tak? One są bardzo ważne. To, czego najbardziej potrzebujesz, kiedy jesteś w problemach, to być z Bogiem. To jest to, czego najbardziej potrzebujesz, kiedy jesteś w problemach. I wiem, że to tak działa, że wtedy bardzo często najmniejsze jest nasze zaufanie do Boga, tak? To wtedy jest ono takie ograniczone, bo właśnie złe okoliczności sprawiają, że nie chce nam się w Niego wierzyć, ale w istocie rzeczy wtedy najbardziej tego potrzebujesz. Potrzebujesz wtedy budować swoją wiarę, polegać na Bogu, wyznawać Mu zaufanie, być przy Nim, ponieważ Bóg jest z tobą, a ty potrzebujesz tego doświadczać i potrzebujesz tego wierzyć, w to wierzyć. Proroctwo, jedno z proroctw o Jezusie z Księgi Izajasza, to jest proroctwo o narodzeniu Jezusa, mówi, że dziecię nam się narodziło, syn został nam dany i dalej czytamy, że spocznie na nim wielka władza i tak dalej, i tak dalej. I to dziecię mówi, i to proroctwo mówi, że to dziecię będzie miało imię Emanuel, co oznacza? Bóg z nami. Bóg z nami. Bóg chce być z tobą. Bóg chce być z tobą w twoim życiu. Tak? On jest z tobą. To jest to symboliczne imię Jezusa, tak? Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, to jedno z ostatnich słów, to co chciał powiedzieć apostołom, powiedział co? Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiecie, my bardzo często zachowujemy się tak jak małe dzieci. Małe dzieci cenią sobie otrzymywanie prezentów, tak? Kiedy są jakieś urodziny, uroczystości, kochają to po prostu, nie? Ale nie są świadome tego, że największym, najcenniejsze dla nich jest to, że ich rodzice są z nimi, tak? Że obecność ich rodziców sprawia, że mają co jeść, dach nad głową, doświadczają bezpieczeństwa i troski. I my tak w stosunku do Boga zachowujemy się często jako małe dzieci, modlimy się o to, o pracę, o zabezpieczenie naszych potrzeb, tych wszystkich takich potrzebnych, bo z naszej perspektywy to się wydaje takie istotne i ważne i cenne, ale bardzo często w ogóle nie zwracamy uwagi to, co jest w tle, a dla twojego bezpieczeństwa, dla twojego błogosławieństwa najistotniejszą rzeczą jest w ogóle Boża obecność w twoim życiu. To jest najważniejsze i tego najbardziej potrzebujesz. Bóg chce być z tobą w życiu, Bóg chce, abyś się czuł bezpiecznie. Czasami będziesz tak jak Józef przechodził przez ciemną dolinę. I w przypadku Józefa to nie trwało miesiąc, tak? To nie trwało rok, ani nawet dwa lata. Tak? Czasami zdarza nam się być przez rok, dwa lub dłużej w trudnych chwilach, tak? Straciłeś pracę i po roku nie możesz znaleźć właściwej. Drugi rok nie możesz znaleźć. Nie panikuj, tak? Nie panikuj. Nie trać wiary, nie trać nadziei, a przede wszystkim nie porzucaj Bożego stylu życia, tak jak zrobił to Józef, tak? Bądź jak on, tak? Bądź wierny Bogu, kiedy zdradzą cię najbliżsi. Czasami w kościele możemy doświadczyć niefajnych rzeczy. Ktoś coś powie za szybko. Świetne jest w Józefie to, kiedy ci bracia przychodzą do niego, ojciec umarł i właściwie w tej chwili nie ma rzeczy, która by stała między nimi a Józefem i ochroniła ich, ponieważ on jest premierem, tak? On jest zarządcą Egiptu. Jemu podlega wojsko, gospodarka, wszystko. Jeśli faraon jest prezydentem, to Józef jest premierem, może zrobić z nimi, co chce. I w nim nie ma cienia zgorzknienia, nie ma cienia nienawiści i nie ma chęci rewanżu. Nie ma potrzeby zemsty. On to w tej chwili widzi szerzej, tak? Ci bracia się boją i on mówi, ja to teraz rozumiem, tak? Bóg to użył, żeby uratować naszą całą rodzinę, tak? A więc jeżeli spotka cię coś złego ze strony ludzi, nie szukaj rewanżu, nie szukaj zemsty, odrzuć to, wyrzuć to ze swojego życia. Jeżeli ktoś z bliskich cię skrzywdził, bądź pełen przebaczenia. Tak? Bądź pełen przebaczenia. Wiecie, to jest warunek łaski, to jest warunek błogosławieństwa. Jeśli wy nie odpuścicie waszym winowajcom, ja również wam nie odpuszczę, tak? Tak mówi Bóg. To jest warunek, tak? A więc jeśli cię przebacz ludziom, tak? Którzy cię gdzieś może porzucą, opuszczą, fałszywie oskarżą, powiedzą nieprawdę o tobie, albo zapomną o tobie. Posłuchaj, Boże obietnice są pewne. Jeżeli coś odbierasz od Boga, jeżeli coś rzeczywiście przychodzi od Boga do twojego życia, to żadna moc, nie ma na świecie takiej mocy, nie ma takiej siły, żeby to się nie wypełniło. I nawet jeżeli po drodze dzieje się coś złego, Bóg jest w stanie to obrócić ku dobremu. Ale nie zapomnij wybaczać, tak jak zrobił to Józef. Amen.